Lekcja pierwsza. 5 października. Znaki wskazujące drogę. Sobota po południu. 28 września. Tekst pamięciowy. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Ewangelia Jana 20:30-31. Dlaczego Jan napisał swoją Ewangelię? Czy chciał opisać cuda dokonane przez Jezusa? A może chciał pełniej przybliżyć Jego naukę? Jaki cel przyświecał powstaniu Ewangelii Jana? W mocy i pod wpływem Ducha Świętego Jan wyjaśnia, dlaczego podjął się takiego dzieła. Stwierdza, że o życiu i czynach Chrystusa można napisać znacznie więcej. Zobacz Ewangelia Jana 21:25. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które, gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Ale to, co on napisał, ma służyć temu, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Ewangelia Jana 20:31. W tym tygodniu przyjrzymy się Janowemu opisowi pierwszych cudów dokonanych przez Jezusa, począwszy od przemiany wody w wino podczas przyjęcia weselnego, przez uzdrowienie chorego chłopca, a skończywszy na uzdrowieniu chorego przebywającego przy sadzawce Beteździe. Jan nazywa te cuda znakami. Nie chodzi o znaki podobne do znaków drogowych, ale raczej o nadnaturalne wydarzenia wskazujące głębszą rzeczywistość, mianowicie fakt, iż Jezus jest Mesjaszem. W tych sprawozdaniach widzimy ludzi, którzy wiarą odpowiadali na działanie Jezusa. Ich przykłady uczą nas, byśmy postępowali podobnie. Niedziela, 29 września. Wesele w Kanie. Jakiego znaku dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i jak pomogło to Jego uczniom uwierzyć w Niego? Przeczytaj Ewangelia Jana 2:1-11. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gdy gospodarz wesela skosztował wody, która się stała winem, a nie wiedział, skąd jest, lecz słudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze, a tyś dobre wino zachował aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją, i uwierzyli weń uczniowie Jego. Ujrzawszy, jak Jezus cudownie przemienił wodę w wino, uczniowie otrzymali potwierdzenie, iż podjęli słuszną decyzję, by pójść za Nim. Był to dla nich ważny znak wskazujący na Jezusa jako posłanego przez Boga. Przypuszczalnie uczniowie nie byli jeszcze wówczas gotowi zrozumieć, że Jezus jest Bogiem. Mojżesz jako przywódca Izraelitów wyprowadził ich z Egiptu przy pomocy znaków i cudów. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 6:22. I czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw Faraonowi, i przeciw całemu jego domowi. Bóg posłużył się nim, by wyzwolić Izraelitów z niewoli. W pewnym sensie Mojżesz był ich zbawicielem. Bóg przepowiedział przez Mojżesza, że kiedyś pojawi się prorok podobny do niego. Bóg nakazał Izraelitom posłuszeństwo wobec tego proroka. Zobacz 5 Księga Mojżeszowa 18:15. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan, Bóg twój, spośród ciebie, spośród twoich braci. Jego słuchać będziecie. Ewangelia Mateusza 17:5. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasno okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Dzieje apostolskie 7:37. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela, proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. Tym prorokiem jest Jezus, a w drugim rozdziale Ewangelii Jana opisany jest pierwszy znak, jakiego dokonał, wskazujący w przeszłość na wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Nil był największym bogactwem starożytnego Egiptu i był uważany przez Egipcjan za bóstwo. Jedna z plag egipskich dotknęła właśnie tej rzeki, tak iż woda w niej zmieniła się w krew. W Kanie Galilejskiej Jezus dokonał podobnego cudu, ale zamiast zmienić wodę w krew, zmienił ją w wino. Wodą napełniono 6 kamiennych stągwi używanych na co dzień do rytualnych obmyć, co łączy ten cud jeszcze ściślej z biblijnym tematem zbawienia. Opisując cud przemiany wody w wino i nawiązując w ten sposób do wyzwolenia z Egiptu, Jan wskazuje na Jezusa jako wyzwoliciela. Jak gospodarz wesela ocenił niesfermentowane wino, w które Jezus przemienił wodę. Gospodarz był zaskoczony jakością napoju, gdyż nie wiedział o cudzie dokonanym przez Jezusa. Uznał więc, że z jakiegoś powodu Pan Młody zachował najlepsze wino na koniec przyjęcia. Użyte tutaj greckie słowo oinos oznacza zarówno świeży, jak i sfermentowany sok winogronowy. Ellen White napisała, że sok, w który Jezus przemienił wodę, nie zawierał alkoholu. Ci, którzy wiedzieli, co się stało, byli w najwyższym stopniu zdumieni. Jakie masz powody, by podążać za Jezusem? Z pewnością jest ich wiele. Poniedziałek, 30 września. Drugi znak w Galilei. Podczas swojej ziemskiej służby Jezus dokonywał cudów, które pomagały ludziom uwierzyć w Niego. Jan opisał te cuda, aby także inni ludzie uwierzyli w Jezusa. Dlaczego Jan nawiązał do cudu dokonanego podczas przyjęcia weselnego w Kanie Galilejskiej? Przeczytaj Ewangelia Jana 4:46-54. Przybył więc znowu do Kany Galilejskiej, gdzie z wody uczynił wino. A był w Kafarnaum pewien dworzanin, którego syn chorował. Gdy ten usłyszał, iż Jezus przyszedł z Judei do Galilei, udał się do niego i prosił, aby wstąpił i uzdrowił jego syna, gdyż był bliski śmierci. Wtedy Jezus rzekł do niego, jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze do niego dworzanin, Panie, wstąp, zanim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, idź, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, któremu rzekł Jezus, i odszedł. A gdy jeszcze był w drodze, wyszli naprzeciw niego słudzy z oznajmieniem, chłopiec twój żyje. Zapytał się ich więc o godzinę, w której mu się polepszyło. Rzekli mu, wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż była to ta godzina, w której Jezus powiedział do niego, syn twój żyje. I uwierzył sam, i cały dom jego. To był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Opisując drugi znak dokonany przez Jezusa w Galilei, Jan wskazuje pierwszy znak dokonany w Kanie Galilejskiej. Jan mówi niejako, znaki dokonane przez Jezusa pomogą ci zrozumieć, kim on jest. Następnie Jan dodaje, to był drugi cud, który uczynił Jezus, gdy powrócił z Judei do Galilei. Ewangelia Jana 4:54. Odpowiedź Jezusa udzielona dworzaninowi na pierwszy rzut oka może się wydawać nieuprzejma. Jednak człowiek ten uczynił uzdrowienie swojego syna warunkiem uwierzenia w Jezusa. Jezus czytał w jego sercu i widział duchową chorobę groźniejszą niż śmiertelna choroba jego syna. Jak rażony piorunem człowiek ten nagle uświadomił sobie swoje duchowe ubóstwo, które mogło kosztować życie jego syna. Należy pamiętać, że cuda same w sobie nie dowodzą, że Jezus jest Mesjaszem. Zdarzało się, że inni ludzie także dokonywali cudów. Niektórzy byli autentycznymi prorokami, a inni fałszywymi. Cuda dowodzą jedynie istnienia nadprzyrodzonych czynników, ale nie wszystkie cuda muszą pochodzić od Boga. Szatan jest w stanie dokonywać cudów rozumianych jako nadprzyrodzone zjawiska. Zrozpaczony dworzanin zdał się na miłosierdzie Jezusa, błagając o uzdrowienie syna. Jezus upewnił go, że jego prośba zostanie wysłuchana. Powiedział, idź, syn twój żyje. W języku greckim został użyty czas teraźniejszy odniesiony do przyszłości, jak wówczas, gdy o przyszłym wydarzeniu mówi się z taką pewnością, jakby już następowało. Tak więc ów człowiek nie pospieszył niezwłocznie do domu, ale ufając Jezusowi, wyruszył dopiero następnego dnia, a gdy przybył na miejsce, dowiedział się, że choroba jego syna ustąpiła wtedy, gdy Jezus wypowiedział słowa zapewnienia. Jest to niezwykle wymowna lekcja wiary w Jezusa i zaufania do Niego. Gdy jesteśmy świadkami cudu, jakie kryteria musimy zastosować do Jego oceny, by mieć pewność, że pochodzi On od Boga? Wtorek, 1 października. Cud przy sadzawce Beteździe. Kolejny znak dokonany przez Jezusa i opisany przez Jana wydarzył się przy sadzawce Beteździe w Jerozolimie. W tamtych czasach wierzono, że anioł poruszał wodę sadzawki, a pierwszy chory, który wszedł potem do wody, był cudownie uzdrawiany. Pod wpływem tej wiary krużganki nad sadzawką pełne były chorych liczących na uzdrowienie i czekających na kolejne poruszenie wody. Gdy Jezus przechodził obok sadzawki, ujrzał tłum chorych i kalekich osób. Jakiż musiał to być widok? Wszyscy ci ludzie daremnie czekali na poruszenie wody i uzdrowienie. Jezus nie zamierzał ich ominąć, nie oferując im pomocy. Skoro wszyscy chorzy przebywający przy sadzawce pragnęli uzdrowienia, dlaczego Jezus zapytał właśnie człowieka chorującego od 38 lat, czy chce być zdrowy? Przeczytaj, Ewangelia Jana 5:1-9. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. Gdy ktoś choruje przez długi czas, choroba staje się dla niego normą, a powrót do zdrowia, choć może się to wydawać dziwne, bywa nieco kłopotliwy. Jednak chory człowiek przy sadzawce Beteździe naprawdę pragnął być zdrowy. Problem w tym, że szukał uzdrowienia tam, gdzie nie mógł go znaleźć, aż wreszcie sam Stwórca stanął przed nim. Chory człowiek nie wiedział, z kim rozmawia, ale gdy został uzdrowiony, zaczął rozumieć, że spotkał kogoś bardzo szczególnego. Jezus nie wymagał od tego nieszczęśliwego człowieka okazania wiary, rzekł po prostu, wstań, weź łoże swoje i chodź. Wypowiedziane słowa ożywiły wiarę cierpiącego. Każdy nerw i mięsień zadrżał nowym życiem i w jego bezwładne członki wstąpiło nowe życie. Bez wahania podniósł się, aby spełnić polecenie Jezusa, i wszystkie jego mięśnie podporządkowały się jego woli. Zerwał się na nogi, na powrót stając się sprawnym człowiekiem. Jezus nie udzielił mu żadnych zapewnień boskiej pomocy. Człowiek ten mógł zwątpić i stracić jedyną szansę uzdrowienia. Uwierzył jednak słowom Chrystusa i, postępując zgodnie z nimi, odzyskał siłę. Później Jezus spotkał tego człowieka w świątyni i powiedział do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Ewangelia Jana 5:14. Jak choroba wiąże się z grzechem? Dlaczego musimy pamiętać, że nie każda choroba jest bezpośrednim skutkiem jakiegoś szczególnego grzechu popełnionego przez nas? Środa, 2 października. Twarde serca. Znaki i cuda same w sobie nie są dowodem, że pochodzą od Boga. Jednak z drugiej strony, jeśli pochodzą od Boga, niebezpieczniej jest je odrzucać. Czego możemy się nauczyć z zatwardziałości przejawianej przez przywódców religijnych wobec Jezusa i cudu dokonanego przez Niego? Przeczytaj, Ewangelia Jana 5:10-16. Toteż mówili Żydzi do uzdrowionego, dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź? A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. Gdy Jezus przedstawił się człowiekowi, który został uzdrowiony, ten natychmiast powiedział przywódcom religijnym, kto go uzdrowił. Można byłoby przypuszczać, że będzie to dla nich okazją do oddania chwały Bogu, ale przywódcy religijni prześladowali Jezusa i szukali go zabić, ponieważ to uczynił w sobotę. Leczenie było dopuszczalne w sobotę wyłącznie w nagłych przypadkach. Ten człowiek był niepełnosprawny od 38 lat, więc trudno byłoby zaliczyć jego przypadek do nagłych. Ponadto w jakim celu Jezus kazał mu zwinąć legowisko, na którym leżał, i nosić je ze sobą? Żydom wydawało się, że ktoś, kto ma moc od Boga, by dokonać takiego cudu, powinien wiedzieć, że w sobotę nie wolno nosić maty do spania. Jezus najwyraźniej pragnął ich skłonić do głębszego studiowania biblijnych prawd wykraczających poza regułę i przepisy stworzone przez ludzi i nierzadko wypaczające prawdziwą wiarę. Czego uczą nas te przypadki o tym, jak zatwardziali potrafią być ludzie, bez względu na dowody? Przeczytaj Ewangelia Jana 9:1-16. A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. I zapytali go uczniowie jego, mówiąc, Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, ze się ślepym urodził? Odpowiedział Jezus, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Po tych słowach splunął na ziemię i ze śliny uczynił błoto, i to błoto nałożył na oczy ślepego. I rzekł do niego, idź i obmyj się w sadzawce Siloe, to znaczy posłany. Odszedł tedy i obmył się, i wrócił z odzyskanym wzrokiem. A sąsiedzi i ci, którzy go przedtem widywali jako żebraka, mówili, czyż to nie ten, który siadywał, żebrząc? Jedni mówili, to jest on, a inni mówili, nie, ale jest do niego podobny. On zaś rzekł, to ja. Mówili tedy do niego, jak więc otworzyły się oczy twoje? A on odpowiadając, rzekł, człowiek, którego zwą Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje, i rzekł mi, idź do sadzawki Siloe i obmyj się, poszedłem więc, a obmywszy się, przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odpowiedział, nie wiem. Poprowadzili wówczas tego, który przedtem był ślepy, do faryzeuszów. Ale był właśnie sabat w tym dniu, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Pytali go więc również faryzeusze, w jaki sposób przejrzał. A on im rzekł, nałożył błota na oczy moje, i obmyłem się, i widzę. Na to niektórzy faryzeusze rzekli, człowiek ten nie jest z Boga, bo nie przestrzega sabatu. Inni natomiast mówili, jakże może człowiek grzeszny dokonywać takich cudów? I nastąpił rozłam wśród nich. Ewangelia Marka 3:22-23. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzać? Ewangelia Mateusza 12:9-14. I odszedłszy stamtąd, przyszedł do ich synagogi. A był tam człowiek, który miał uschłą rękę. I zapytali go, mówiąc, czy wolno w sabat uzdrawiać? Chcieli go bowiem oskarżyć. A on im rzekł, któż z was, mając jedną owcę, gdyby mu ta w sabat do dołu wpadła, to czy jej nie pochwyci i nie wyciągnie? O ileż więcej wart jest człowiek, niż owca. A zatem wolno w sabat dobrze czynić. Wtedy rzekł temu człowiekowi, wyciągnij swoją rękę, a on wyciągnął i stała się znów zdrowa jak druga. A faryzeusze wyszedłszy, naradzali się co do niego, jakby go zgładzić. Jak to możliwe, że przywódcy religijni stali się takimi duchowymi ślepcami. Przypuszczalnie stało się tak wskutek zepsucia ich serc, fałszywych wierzeń w Mesjasza jako wyzwoliciela spod rzymskiego jarzma, a także wskutek umiłowania władzy oraz braku poddania się Bogu. Wszystko to sprawiło, że ludzie ci odrzucili prawdę, choć została odkryta przed ich oczami. Przed czym ostrzegał Jezus? Czego nas to uczy? Co w nas sprawia, że stajemy się ślepi na prawdę, którą powinniśmy znać i stosować w swoim życiu? Przeczytaj Ewangelia Jana 5:38-42. Ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Czwartek, 3 października. Twierdzenia Jezusa. Cud przy sadzawce Beteździe stał się znakomitą okazją dla Jana, by podkreślić, kim jest Jezus. Jan poświęcił 9 wersetów na opis cudu i około 40 wersetów, zobacz poniżej, by opisać tego, który dokonał owego cudu. Dlaczego Jezus był prześladowany za to, że dokonał uzdrowienia w sobotę? Przeczytaj Ewangelia Jana 5:16-18. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w sabat. A Jezus odpowiedział im, mój ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Słowa zawarte w Ewangelii Jana 5:18 mogą się wydawać niepokojące, gdyż sugerują, że Jezus nie zachowywał soboty. Jednak dokładniejsze zapoznanie się z Ewangelii Jana 5:16-18 wskazują na to, że jego działalność w sobotę jest całkowicie zgodna z jego duchową więzią z Ojcem. Bóg w sobotę nie przestaje podtrzymywać istnienia wszechświata. Tak więc działania Jezusa w dniu sobotnim były częścią jego twierdzenia, iż jest on Bogiem. Przywódcy religijni krytykowali go i potępiali za rzekome łamanie soboty i uzurpowanie sobie prawa do równości z Bogiem. Co Jezus powiedział, by pomóc żydowskim przywódcom zrozumieć jego tożsamość, jak jego słowa zostały potwierdzone przez cud, którego dokonał. Przeczytaj Ewangelia Jana 5:19-47. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, powiadam wam, nie może syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że ojciec czyni, co bowiem on czyni, to samo i syn czyni. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i syn ożywia tych, których chce. Bo i ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał synowi, aby wszyscy czcili syna, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i synowi, by miał żywot sam w sobie. I dał mu władzę sądzenia, bo jest synem człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego, i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał. Jeżeli bym ja wydawał o sobie świadectwo, świadectwo moje nie byłoby wiarogodne, jest inny, który wydaje o mnie świadectwo, i wiem, że świadectwo, które on o mnie wydaje, jest wiarogodne. Wy posłaliście posłańców do Jana, a on dał świadectwo prawdzie. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. On był światłem gorejącym i świecącym, a wyście chętnie do czasu radowali się jego światłem. Ja zaś mam świadectwo, które przewyższa świadectwo Jana, dzieła bowiem, które mi powierzył Ojciec, abym je wykonał, te właśnie dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. A sam Ojciec, który mnie posłał, wydał o mnie świadectwo. Ani głosu Jego nigdy nie słyszeliście, ani postaci Jego nie widzieliście, ani słowa Jego nie zachowaliście w sobie, ponieważ nie wierzycie temu, którego On posłał. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Nie przyjmuję chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Bożej. Ja przyszedłem w imieniu Ojca mego, a wy mnie nie przyjmujecie, jeśli kto inny przyjdzie we własnym imieniu, tego przyjmiecie. Jakże możecie wierzyć wy, którzy nawzajem od siebie przyjmujecie chwałę, a nie szukacie chwały pochodzącej od tego, który jedynie jest Bogiem? Nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem, oskarża was Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. A jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Jezus bronił słuszności swojego postępowania na trzy sposoby. Po pierwsze wskazał na swoją ścisłą więź z Ojcem. Podkreślił, że On i Ojciec działają zgodnie i to w takim zakresie, iż Jezus ma władzę sądzenia i wskrzeszania zmarłych. Po drugie Jezus powołał się kolejno na czterech świadków, Jana Chrzciciela. Cuda dokonywane przez samego siebie, Ojca, oraz Pismo Święte. Wszyscy ci świadkowie składają pozytywne świadectwo na rzecz Jezusa. I wreszcie w Ewangelii Jana 5:40-47. Jezus uświadomił swoim oskarżycielom potępienie ciążące na nich samych. Ukazał im przeciwieństwo między jego służbą a ich egoizmem. Powiedział im, że potępi ich Mojżesz, w którym oni pokładają nadzieję. Jak możemy uniknąć pułapki, która polega na tym, że wierząc w Boga i wyznając właściwe zasady wiary, nie poddajemy się w pełni Chrystusowi? Przedstaw swoją odpowiedź podczas wspólnego studium Pisma Świętego. Piątek, 4 października. Do dalszego studium. Jezus nie udzielił mu chorującemu od 38 lat żadnych zapewnień boskiej pomocy. Człowiek ten mógł zwątpić i stracić jedyną szansę uzdrowienia. Uwierzył jednak słowom Chrystusa i postępując zgodnie z nimi, odzyskał siłę. Dzięki takiej samej wierze możemy uzyskać uzdrowienie duchowe. Przez grzech zostaliśmy oderwani od życia Boga. Nasze dusze zostały sparaliżowane. W oparciu o własne siły nie jesteśmy zdolni do prowadzenia świętego życia, tak jak sparaliżowany człowiek nie potrafił chodzić. Niech ci zrozpaczeni i borykający się z losem zwrócą oczy w górę. Zbawiciel pochyla się nad wykupionymi swą krwią, zwracając się do nich z nieopisaną czułością i litością. Chcesz być zdrowy? Zaprasza was, abyście powstali w zdrowiu i pokoju. Nie czekajcie, aż poczujecie, że jesteście uzdrowieni. Uwierzcie Jego słowu, a zostanie spełnione. Skierujcie waszą wolę ku Chrystusowi. Okażcie chęć, aby służyć, a dzięki Jego słowu otrzymacie siłę. Bez względu na to, jak złe są zwyczaje, które na skutek długiego pobłażania omotały duszę i ciało, Chrystus pragnie i może nas od nich uwolnić. On chce tchnąć życie w duszę, która umarła przez upadki i grzechy. List do Efezjan 2:1. Chce uwolnić więźnia, który tkwi wśród choroby i nieszczęścia w okowach grzechu. Jezus odrzucił oskarżenie o bluźnierstwo. Moje prawo, rzekł, czynienia tego, o co mnie oskarżacie, opiera się na tym, że jestem Synem Bożym, mającym wspólną z Nim Ojcem naturę, cel i wolę. Pytania do dyskusji. 1. Zastanów się nad przestudiowaną lekcją. Wiara była kluczem otwierającym drogę do uzdrowienia. Postawa przywódców religijnych ilustruje zagrożenie, jakim są powątpiewanie i niewiara. Dlaczego nie powinniśmy mylić zadawania pytań i dociekania prawdy, które są udziałem nas wszystkich, z pielęgnowaniem zwątpienia? Czym różnią się te postawy i dlaczego ważne jest, byśmy je rozróżniali? 2. Wróć do ostatniego pytania z czwartkowej części lekcji. Dlaczego jako adwentyści dnia siódmego musimy szczególnie strzec się przed zagrożeniem, o którym jest mowa w tym pytaniu? Chociaż ważne jest posiadanie wiedzy o stanie człowieka po śmierci oraz świętowanie właściwego dnia tygodnia, dlaczego znajomość tych faktów nas nie zbawia? Gdzie możemy znaleźć zbawienie i jak możemy je przyjąć? 3. Przeczytaj uważnie Ewangelia Jana 5:47. W jakim sensie ci, którzy na przykład zaprzeczają ogólnoświatowemu potopowi i stworzeniu świata w ciągu 6 dosłownych dni, czynią właśnie to, przed czym Jezus ostrzega nas w tym wersecie?